do usłyszenia być może gdzieś na trasach po Rzeczpospolitej, może w Działoszynie, a może gdzieś indziej, ale my w Działoszynie jeszcze przez chwilę zostaniemy. Jacek Wojtal, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana.
Muzyk, organista, biegacz, właściciel winnicy i jeszcze kaktusy. To wszystko się zgadza.
Tak, to są wszystkie moje pasje.
Pasje.
Zacznijmy
od muzyki, bo pan też komponuje, to przede wszystkim.
Tak, komponuję właśnie. Ostatnio napisałem utwór też o Pileckim, taki song o Pileckim.
Jest pan rodowitym działoszynianinem?
No, urodziłem się na Sadowcu, tutaj niedaleko, kilka kilometrów.
Czyli rodowitym.
No, czyli prawie rodowitym.
Czyli
z tych okolic tutaj.
Tak jest, z okolic. Działoszyna, kształcił pan się też tutaj lokalnie, czy gdzie pan pobierał nauki?
No, wyjeżdżałem w Krakowie, chodziłem do szkoły średniej muzycznej. Potem trochę Częstochowa, studia, prawda, tego rodzaju, troszkę ze śpiewem też próbowałem, śpiewałem w operze wrocławskiej, też takie różne historie miałem, no.
No to opera wrocławska to nie jest jakieś podrzędne miejsce, gdzie można trafić, będąc muzykiem.
No, jak człowiek jest rzeczywiście pracowity i coś robi, to można dużo fajnych rzeczy zrobić.
A wrócił pan w rodzinne miejsce, tu pan komponuje, tu pan pracuje, także pan pomaga jako organista?
Tak, tak. Muzyka jest dla mnie taką właśnie dziedziną. Jestem, że tak powiem, urodzonym człowiekiem do harmonizowania muzyki, czyli lubię grać, muzykę tworzyć, akompaniować. To jest taki mój świat, w którym żyję i tworzę.
Muzyka kościelna, którą pan wykonuje, może nie codziennie, ale pewnie co niedziela w kościele, wpływa na pana twórczość? Jak to wygląda?
To staram się przeszczepić moją, że tak powiem, twórczość.
Przemyca pan własne...
Harmonizować po prostu muzykę kościelną też troszkę po swojemu właśnie, żeby swoją myśl też, żeby była częścią mnie, że tak powiem. Nie?
I ksiądz proboszcz pozwala na takie improwizacje w kościele? W czasie mszy świętej? Nie patrzy gdzieś tam kątem oka, że tu jakieś nowinki się wprowadza, kiedy lud wierny, trochę jak inżynier Mamoń, lubi te melodie, które już gdzieś słyszał.
No nie są to aż takie duże, że tak powiem, ingerencje.
Nie ma solówek na organach.
W tym muzyki kościelnej, aczkolwiek czasami coś tam można
przemycić.
Z impresjonizmu, z jazzu, trochę właśnie z muzyki współczesnej, coś tam włożyć, żeby to brzmienie było bardziej ciekawe i przyjemne, no, dla mojego ucha przynajmniej.
Tak, bo to w ostatnich latach z poziomem muzyki kościelnej bywało różnie. Czasami to nie są osoby, które reprezentują najwyższy poziom artystyczny, a do mszy grają. Komponowanie, pan już ma swoją płytę za sobą, czy to jeszcze na debiut czekamy?
Jeszcze nie, to jest po prostu, na razie jest to zestaw różnych utworów. Pracowałem troszkę z liceum z młodzieżą, prawda? I też miałem taki pomysł, żeby musical taki napisać, zacząłem coś tam robić. I na tym temacie się to właśnie zaczęło. Zacząłem różne
musical
piosenki.
Razem
tak, do młodzieży, ruch, bo też jestem miłośnikiem tańca. I wtedy właśnie powstało parę fajnych piosenek. Potem to jakoś tam nie wypaliło, bo młodzież jednak...
Nie chwyciła?
Nie chwyciła. Rzeczywiście ta moda, która jest ogólna, bardzo dominuje nad muzyką i młodzież, że tak powiem, nie chwyta tego, co jest jakieś tam inne.
Właśnie współczesne.
Niszowe bardziej spokojne, wyciszone, bardziej w innym typie.
No tak, teraz chyba cały czas dominuje hip-hop wśród młodzieży, chociaż mogę się mylić, bo już dawno z lat młodzieńczych wyrosłem.
No, hip-hop i taka prosta harmonia, przede wszystkim mocna rytmika, ciężkie basy.
To tak. Tak jest. Chociaż mamy też renesans disco polo.
Linia melodyczna nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia, nie. Prawda? Nie.
Ważne jest, żeby...
Zachwyca się człowiek melodyką, że tak powiem, utworów, nie? I...
Tak, żeby odpowiednio móc tupnąć nogą w dość nieskomplikowany rytm, który...
No dokładnie tak, właśnie.
Przechodzi przez ciało słuchającego. A winnica, co to jest za pomysł? Da się tutaj uprawiać winorośl?
No jest to bardzo trudny temat, który się udaje, powiedzmy, porządnie raz na 10 lat.
Ale co, to jest kwestia temperatury czy wilgotności?
Przymrozków wiosennych przede wszystkim, które niszczą młode listki zawiązkami owoców i wtedy już jest po wszystkim.
No to nie jesteśmy na południu Polski, a te zimy są troszkę łagodniejsze.
No aczkolwiek wszędzie jest to zagrożenie, bo to jednak musi być specjalne miejsce takie, gdzie wzniesienie przede wszystkim, gdzie te mrozy nie stoją, te zastoiny mrozowe. No aczkolwiek warto czekać, bo jest to... No
tak, podobno gdzieś tam koło Częstochowy, tam są takie wzgórki, dołki, tam pewnie łatwiej byłoby hodować winorośl, bo można sobie wybrać...
Trzeba by przeprowadzić badania temperaturowe i sprawdzić zimą, gdzie ten mróz jest, gdzie się pokazuje, bo to wszystko jest takie właśnie...
Wszystko jest lokalne. To jest bardzo wysublimowana hodowla. Hodowla to jest uprawa bardzo wysublimowana.
No, jest to bardzo fajny, że tak powiem, krajobraz. No.
Użyłem słowa...
krajobrazu jest piękna.
Instynktownie hodowla, bo tutaj rzeczywiście to wygląda jak zwierzę, które ma swoje humory, kaprysy i trzeba do tego podchodzić bardzo indywidualnie.
Dlatego, że to jest takie trudne, to jest to piękne rzeczywiście, bo jest to wyjątkowe, nikt tego nie ma, powiedzmy nie, i jest to takie niszowe i
a tutaj cieszy. Moda na to, żeby zakładać winnice w Działoszynie jeszcze nie jest rozpowszechniona.
No nie, tutaj
jest pan
tutaj na miejscu
prekursorem.
To raczej nie, jest tylko kolega, który pracował nad Mozelą wiele lat i ma doświadczenie winnicze i on mi tam pomaga też w wielu rzeczach, prawda, związanych z produkcją wina i tak dalej, no ale ogólnie to jest miejsce, że tak powiem, niewinnicze.
No tak, to Polska nigdy nie słynęła z winnic. Kiedyś gdzieś ten pas lubuski tam, a to były wtedy już czasy pruskie, w pasie lubuskim hodowano wino, aczkolwiek zachowały się źródła historyczne, między innymi królów, elektorów pruskich, którzy nie pochwalali jakości wina nad...
Też takowe słyszałem.
Tak, właśnie. Nad Odrą. Chociaż tradycja przetrwała i gdzieś tam to winiarstwo nad Odrą się pokazuje, jest to nawet festiwale tamtejszego wina, więc
jakoś
przez stulecia udało się przenieść tradycję, chociaż nie wiem, czy jakość się poprawiła.
No, że tak powiem, w polskich warunkach jest trudno zrobić dobre wino. Trzeba naprawdę i szukać nowych odmian i rozwijać się ciągle i cały czas szukać i jak jest dobry rok, że tak powiem, ten się bardzo wcześnie wegetacja zaczęła.
Tak, to już się...
To jest duża możliwość, że rzeczywiście coś dobrego z tego wyjdzie, ale jak będzie...
Przymrozków nie było takich późno
wiosennych. Jak będzie na jesieni, to trudno powiedzieć, jak ten czas
będzie wyglądał. Chociaż przydałoby się też kilka dni upału, bo to też jest bardzo istotne dla rozwoju gron winnych.
No ta różnica teraz tych temperatur jest szkodliwa, też właśnie choroby mogą się pokazać, mączniaki, także jest to też trudne.
No dobrze, będziemy obserwować, jak się rozwija winnica. Jacek Wojtal, muzyk, organista i także właściciel winnicy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
A my na sekundę przenosimy się do Warszawy. Przy telefonie jest pan poseł Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, Komisja Śledcza Amber Gold. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Wczoraj burzliwe przesłuchanie, dużo takiego materiału dogodnego dla mediów, bo i sprzeczek, i kłótni na komisji, ale co faktycznie udało się wczoraj ustalić z przesłuchania byłego premiera Rostowskiego?
Panie redaktorze, to nie masz żadnego powodu do dumy, że to było duże materiał dla mediów, dlatego że tą burzliwą komisję zafundował nam, bo przecież wcześniejsze posiedzenia tak nie wyglądały, zafundowała nam jedna osoba, czyli pan były minister finansów, pan Rostowski, który znakomicie pewnie spełniłby się w roli nie ministra finansów, tylko osoby, no, która ma zupełnie inne kompetencje, zupełnie inne zdolności, powiedziałbym, satyryczne, artystyczne, które tutaj zagrały i próbował po prostu kompromitować siebie i całą komisję. Niestety taka osoba, i to też trzeba mieć świadomość, przez lata była ministrem finansów, zarządzała naszymi finansami i przynajmniej tą taką polityczną odpowiedzialność za to wszystko, co działo się w sprawie Amber Gold ponosi. Ja liczyłem, że merytorycznej rozmowy, że pan minister pokaże te elementy, które jego zdaniem funkcjonowały nieprawidłowo, za które również przeprasza zwykłych obywateli, no ponieśli straty, ponieśli koszty niekompetencji jego urzędników. Niestety pan minister w zasadzie nie poczuwał się do żadnych, nie próbował wyjaśnić żadnych okoliczności, a właśnie wprowadził kabaret i takie pepkanku głośliwości, to też uchodził do tej pory za takiego dżentelmena z angielskim sznytem, ale to, w jaki sposób zachowywał się w stosunku do przewodniczącej tej komisji, no budzi no, najwyższe zażenowanie, tak? Mężczyzna w stosunku do kobiety, a tym bardziej taki, który ma już swoje lata jednak i uchodzi za osobę...
Halo, halo, uchodzi.
Nie powinno mu przyjść do głowy. To, co jeszcze najbardziej kompromitujące, bo państwo byście na pewno chcieli wiedzieć, co w tej trakcie tej komisji ustalono.
Bo media właśnie nad tym zachowaniem pana premiera...
Kompromituje całość rządów Platformy Obywatelskiej, nieudolność, czego wynikiem była afera Amber Gold, ale także chociażby ta ogromna dziura budżetowa, która była, ten deficyt w ściąganiu podatków, w tym podatku VAT, będzie zresztą następna komisja śledcza w tej sprawie. No otóż pan minister Rostowski, to naprawdę nie jest żart, co teraz powiem, pan minister Rostowski, odpowiadając na pytania komisji, na pewne zarzuty, które były stawiane o to, że na przykład firma Amber Gold nie płaciła podatków, czy płaciła znikome podatki, nie składała deklaracji wszelkiego rodzaju, które są potrzebne. Wiemy, jak zwykły obywatel, który na przykład nie złoży deklaracji podatkowej PIT-37, jak zaraz jest ścigany przez urzędy skarbowe. Tu mamy firmę, która obraca setkami milionów złotych, nie wywiązuje się z tych podstawowych obowiązków. Co więcej, instytucje, które podlegają ministrowi finansów, mają wiedzę, że dokonuje tak dużą ilość tych transakcji, a w zasadzie działa poza prawem. Działa niejako na marginesie tego prawa. I pan minister Rostowski, zamiast to przyznać się, że tutaj coś nie zadziałało, że jego urzędnicy nawalili, być może urzędnicy bardzo wysokiego szczebla o tym wiedzieli i czegoś nie zrobili, tłumaczył, że to dobrze, że urzędnicy nie reagowali, dlatego że dzięki temu była szansa, że ta Amber Gold się rozleci i szybciej cała afera ujrzy światło dzienne, bo gdyby urzędnicy kontrolowali tą spółkę, gdyby ją ścigali, to być może byłoby tak, że zatrudniłaby lepszych prawników i w ten sposób dłużej ta piramida finansowa by trwała. No to jest kuriozum. To tak jakby powiedzieć, my nie ścigamy przestępcy, który kogoś okradł, pobił, dlatego że on by zatrudnił adwokata i mógł się bronić w sądzie. A tak to może kiedyś wpadnie na gorącym uczynku na innym przestępstwie. No, ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, takiej argumentacji nie przyjmuję. To jest argumentacja rządów całych czasów Platformy Obywatelskiej, czyli abdykacji z jakiegokolwiek funkcjonowania w przestrzeni publicznej, abdykacji państwa. Państwo nic nie może, państwo nic nie chce robić, państwo nic nie będzie kontrolowało i nie będzie chroniło obywateli. No to po prostu nie przystoi. Zresztą, jeżeli mówimy o ochronie obywateli, to też tam padło kilka słów, bo pan minister w ogóle rozpoczął swoją tyradę od zagrożenia konstytucyjnego, zagrożenia konstytucji, które w Polsce obecnie ma miejsce. No i ja mu zadałem pytanie bardzo proste. W związku z tym, panie ministrze, jak pan oceni artykuł 21 Konstytucji, jak funkcjonował za czasów Platformy Obywatelskiej, bo zgodnie z tym artykułem Rzeczpospolita Polska chroni własność w domniemaniu obywateli. To w tym wypadku tej własności nie chroniła. Kilkanaście tysięcy ludzi straciło ogromne pieniądze i pan minister nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego wówczas konstytucja stosowana nie była.
Panie pośle, to było już ostatnie przesłuchanie byłego ministra finansów przed komisją śledczą. Czy jeszcze na dodatkowe wyjaśnienia pan minister będzie musiał się stawić byłym?
No niestety, jak ja powiedziałem, to był kabaret i chciałbym jak najmniej takich świadków przesłuchiwać i najpierw, żeby jak najmniej takich osób, tym bardziej, jeżeli pełniły ważne funkcje publiczne, występowało, dlatego że to podważa autorytet Sejmu i autorytet ministra, osoby, która pełniła funkcję ministra i mam nadzieję, że tutaj nie będzie potrzeby, ponieważ to przesłuchanie trwało długo, my je praktycznie zakończyliśmy, jeszcze raz podkreślam, nie dowiadując się wiele, bo pan minister miał takie bardzo, bardzo dobre samopoczucie. Ale może się tak zdarzyć, bo mamy jeszcze przesłuchania innych świadków, tych, którzy związani są z aferą Amber Gold, czy bezpośrednio z firmą Amber Gold, czy choćby tego no, bardzo ważnego świadka, który był premier ówczesnego rządu. Może się zdarzyć tak, że jeszcze pojawią się nowe okoliczności, które będzie trzeba czy uzupełnić, czy skonfrontować, ale na ten moment wydaje się, że takiej potrzeby szczęśliwie nie będzie.
Kiedy pan były premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk pojawi się przed komisją, czy już macie państwo jakiś pierwszy odzew z sekretariatu Donalda Tuska, kiedy, który z terminów wybierze?
Panie redaktorze, tutaj jeszcze nie jest to ostatecznie pewne. Prawdopodobnie to będzie końcówka września. Niestety teraz jest okres wakacyjny, przerwa sejmowa, też bierzemy pod uwagę, że i świadek też może gdzieś mieć, ponieważ to jest taki zwyczaj, że gdzieś w całej Europie urzędy trochę wolniej pracują w sierpniu i podejrzewam, że Komisja Europejska i inne, Rada Europejska, wszystkie urzędy no, funkcjonują trochę wolniej, więc wrzesień jest takim dobrym terminem do tego, żeby spotkać pana premiera i mam nadzieję, że nie będzie tutaj w żaden sposób uciekał od tego przesłuchania. Czy to będzie 25, czy 26, czy 27, czy być może jakiś troszeczkę inny termin, bo może być tutaj jakaś kolizja, to są jeszcze 2 miesiące. Tego dokładnie nie wiemy, ale mniej więcej w tych okolicach końca września powinniśmy z panem premierem się spotkać i mieć możliwość jego przesłuchania.
Pan już ma gotowe pytania na to przesłuchanie?
Znaczy ja przyznam się, jestem w trochę trudniejszej sytuacji, bo jak pan wie, jestem stosunkowo młodym członkiem od niedawna tejże komisji, więc po pierwsze ja musiałem przygotować się na bieżąco do tego, co miało miejsce teraz, czyli wątek skarbowy właśnie z przesłuchaniem pana ministra Rostowskiego i pana ministra Parafianowicza jako tych najważniejszych świadków. I wokół tego koncentrowała się pewna moje zaangażowanie i też dziś jakby wnioski z tego płynące są na pewno takimi, które trafią też do Donalda Tuska, ale to jest jeden z powiedzmy bloków pytań do pana premiera Tuska, bo przecież jest szereg innych związanych z jego przelotami, czy z jego korzystaniem z linii lotniczych, w ogóle z sytuacją polskich linii lotniczych i zamierzeń, z sytuacją jego syna, z działaniami prokuratury, działaniami sądów. To jeszcze, to oczywiście będzie miało miejsce, ale tak jak mówię, na ten moment ja się przygotowałem z tego wątku skarbowego i wokół tego starałem się skoncentrować.
Jakie jeszcze przesłuchania przed byłym premierem Donaldem Tuskiem nas czekają?
Znaczy, na pewno będzie pan minister Arabski, bo to też jest szef kancelarii, osoba, którą należy tutaj o szereg okoliczności związanych z aferą Amber Gold to pytać, dotyczących właśnie organizacji lotów. Niestety pan Arabski w takich sprawach się dość często przewija. Pamiętam też sprawę katastrofy smoleńskiej. Widać, że te sprawy będą przedmiotem zainteresowania. Będą też osoby związane bezpośrednio ze spółką Amber Gold. Ich nazwisk nie można w oczywisty sposób ujawnić, bo kwestia ochrony dóbr osobistych, więc tutaj tylko można powiedzieć, że takie osoby będą.
Panie pośle, czy udało się do Sejmu dojechać mimo protestów zapowiedzianych przez opozycję, która chce powstrzymać kolejną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym?
Tak, właśnie przed chwilą dojechałem, panie redaktorze, i taka konstatacja, oczywiście tutaj pewne środki bezpieczeństwa były, no musiałem, państwo tego nie widzieli, bo tylko bo ja akurat mówiłem, ale w tym momencie musiałem bagażnik otworzyć. Mam taką konstatację, naprawdę bardzo nisko upadł polski parlamentaryzm, bardzo nisko. Jeżeli posłowie doprowadzają do sytuacji, w której przewożą sobie osoby w bagażniku, inne osoby wybiegają i na przykład sprejem marzą po ścianach Sejmu, nawet w poprzedniej kadencji, kiedy był ruch Palikota, kompromitacja wielka i partia, która dobrze, że zniknęła ze sceny publicznej, ale do takiego poziomu się nie zniżano. Mam wrażenie, że z kadencji na kadencję jest coraz gorzej. Posłowie Nowoczesnej nie są w stanie prowadzić merytorycznej dyskusji w tej wokół Nowoczesnej, tych wszystkich ugrupowań. Nie są w stanie nic merytorycznego zaproponować Polakom, więc latają z puszką farby i marzą ściany po Sejmie. Znaczy wstyd i nie godzi się do tego, że nie po to zostali wybrani do Sejmu. To można realizować się w zupełnie inny sposób. Tutaj można prowadzić spór, ale nie w taki sposób. To znaczy, mam wrażenie, że ten parlamentaryzm jest naprawdę już sięgnął bruku. W zeszłym tygodniu obchodziliśmy 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce, Sejmu w Polsce dwuizbowego. No i mam wrażenie, że dzisiaj odwołujemy się do najgorszych tradycji, najgorszego warcholstwa z XVII wieku.
I początku wieku XVIII, nawet prawie całego XVIII wieku w naszym parlamentaryzmie. Panie pośle, czy wy przyjmiecie na tym posiedzeniu tą nowelizację, no, już trudno powiedzieć, no, kolejną, pierwszą w tym półroczu, ale w tej kadencji już nie potrafię zliczyć, którą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy ona będzie przyjęta w tej kadencji, czy w tym posiedzeniu?
Postaramy się, to mam nadzieję, że to się uda zrobić. No niestety jest to takie reagowanie trochę też reaktywne, oczywiście można się bić w piersi, ale no, nasza wyobraźnia nie sięga aż tak głęboko, nie sięgała aż tak głęboko, żeby przewidzieć okoliczności, które miały miejsca, a obowiązkiem parlamentu w takich sytuacjach jest po prostu sprawnie i szybko reagować, zwołać Sejm, zmienić ustawę, dostosować się do zaistniałej sytuacji, dlatego że nie mamy tu do czynienia z chęcią prowadzenia sporu merytorycznego, tylko dokonanie pewnej obstrukcji, to znaczy suweren naród dokonał wyboru kilka lat temu, taki, a nie inny jest parlament i on jest emanacją narodu, chce dokonywać pewnych zmian, a są instytucje, które robią wszystko, żeby do tych zmian nie doprowadzić. I z tym trzeba w taki sposób walczyć. Oczywiście wolałbym, żeby tych nowelizacji tak wiele nie było. Wolałbym, żeby tego napięcia związanego z Sądem Najwyższym nie było, ale gdyby część sędziów zachowała się w sposób bardziej merytoryczny, spokojny, to tego napięcia, gwarantuję, by nie było, bo i tak widać, że większość sędziów nie ubierze udziału w tym sporze de facto politycznym, ale są tacy, którzy uznają to za potrzebne. Ja nie, muszę powiedzieć, nie rozumiem pani prezes Gersdorf, bo wystarczyło wykonać poprzednią ustawę, podejrzewam, że prezydent powołałby ją dalej, pozwolił dalej pełnić funkcję. Nie byłoby żadnego sporu. No, Sąd Najwyższy by funkcjonował tak jak ma funkcjonować.
Ale jak nie ma sporu, to nie ma paliwa politycznego i trudno prowadzić kampanię wyborczą, a ta się zbliża nieubłaganie już w październiku, w listopadzie pierwsze z czterech wyborów. Czyli konkludując, panie pośle, w piątek głosowanie i trzecie czytanie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Tak się stanie?
I mam nadzieję, że ta sprawa się zakończy, ale jak pan słusznie mówi, że to się wpisuje w kampanię wyborczą, to jest szereg kampanii, które teraz będą miały miejsce, to proszę pamiętać o jednym, że sędziowie nie powinni brać udziału w bieżącym sporze politycznym. Mają inne zadania, bardzo odpowiedzialne, bardzo ważne i w takim sporze nie powinni uczestniczyć. Jeżeli natomiast mają taką potrzebę, to wtedy mogą zmienić swoją funkcję, spełnić swoją rolę i wtedy zapraszamy ich do parlamentu, na pewno wtedy się przydadzą tutaj do takiego sporu politycznego.
Dziękuję bardzo. Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
Słyszał państwo dzwony, czyli godzina 10:00. Jest przy mnie ksiądz proboszcz Jan Skibiński. Bardzo księdzu proboszczowi za gościnę dziękuję. Ostatnie, przedostatnie słowo należy do księdza. Słuchamy.
Więc bardzo serdecznie dziękuję Radiu Wnet za...
Ależ ksiądz ma radiowy głos. Nie myślał pani nigdy, ksiądz, o karierze w radio?
Pierwszy raz słyszę, ale bardzo dziękuję za taki miły głos. Więc bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy brali udział w tej audycji w poranku Radia Wnet. Redaktorom, obsłudze technicznej i wszystkim naszym.
My tu jesteśmy od dziękowania. My dziękujemy bardzo, bardzo wielkie. Bóg zapłać księże proboszczu za gościnę. Nam dziękować nie trzeba, to my powinniśmy dziękować, bo ten poranek nie odbyłby się w takiej klasie, gdyby nie pomoc księdza proboszcza. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Wielkie Bóg zapłać.